Jeżeli Państwo oglądają naszą transmisję na YouTubie, to widzą Państwo Pawła Rakowskiego, który jest gościem poranka wnet. Paweł Rakowski jest w Izraelu i obserwuje, co w Izraelu się dzieje. Obserwuje pierwsze momenty kolejnej odsłony rządów pana Netanjahu. Dzień dobry, Pawle. I co?
Witam Państwa, witam Pana, Panie Redaktorze. No cóż, no już wczoraj byłem jako ofiarą tych rządów. Środowiska lewicowe i LGTB zablokowały Tel Awiw, przez to no, musiałem trochę swoje plany zmodyfikować. Natomiast oczywiście tak, no, Benjamin Netanjahu wrócił na stanowisko po półtorarocznej przerwie. No i to już jest troszeczkę inny Benjamin Netanjahu, to znaczy innych ma koalicjantów, na tle których wygląda bardzo korzystnie i na tle których tak właśnie świat no, widzi wiele możliwości rozmowy z Benjaminem Netanjahu. Jest też oczywiście dość dużo pytań, to znaczy, czy ta koalicja będzie trwała. Wiemy o tym, że no tutaj Netanjahu ma swoją długoletnią taktykę zjadania swoich koalicjantów, z tym, że okazuje się, że teraz to nie może być takie łatwe zadanie. Obserwatorzy zwracają uwagę też oczywiście na kontekst międzynarodowy. Już król Abdullah II z sąsiedniej Jordanii wyraził głębokie zaniepokojenie nowym rządem w Izraelu. Przede wszystkim chodzi o radykałów spod flagi Smotricza i spółki. No i też oczywiście kwestia amerykańska, to znaczy Benjamin Netanjahu no nie za dobrze układał się z demokratami, tylko że wobec tego, że no, Joe Biden ma mandat na kolejne 2 lata, jak i też to, że Donald Trump wypowiada się bardzo, ale to bardzo nieprzychylnie wobec Benjamina Netanjahu. Tak więc okazuje się, że teraz Benjamin Netanjahu no, jest taką osobą z postacią centrową wręcz, jeśli chodzi o politykę bliskowschodnią i izraelską, która to naprawdę bardzo dużo będzie łączyła, o wiele mniej niż dzieliła, jak to miało miejsce w przeszłości.
Powiedziałeś Smotrich i spółka, to radykałowie. Jacy radykałowie i kim jest ten Smotrich?
No cóż, to chodzi o to, że już Likud od kilku lat, było to zauważalne, utracił elektorat w radykalnych osiedlach żydowskich. To jest około 500 000 ludzi, którzy mieszkają nielegalnie na terytoriach palestyńskich. No i dla tych ludzi tak właściwie przez dekady Likud był taką główną reprezentacją polityczną, no tylko że przyszło nowe pokolenie i dla tego nowego pokolenia Likud jest przede wszystkim no, skompromitowany tym, że to jest partia władzy, no i też Netanjahu po prostu musi rozmawiać z Palestyńczykami, nie chce, ale musi, no i też musi iść na pewne ustępstwa, a Smotrich i spółka to jest akurat właśnie elektorat tych młodych, gniewnych, którzy tak właśnie no, nie chcą iść na żadne ustępstwa względem czy to w kwestii palestyńskiej, czy to generalnie w kwestii arabskiej. No i to jest wielkie zagrożenie przede wszystkim dlatego, że proces pokojowy pomiędzy Izraelem i państwami arabskimi ruszył pełną parą. On nie został zawieszony w ciągu ostatnich 1,5 roku, co jest dość dużym sukcesem. No ale takim flagowym, sztandarowym wręcz projektem, którym Benjamin Netanjahu cały świat teraz mami, jest ujawnienie relacji z Arabią Saudyjską, bo to jest istotne. Netanjahu przez 20 lat straszył izraelską opinię publiczną, jak i też cały świat tym, że no, szykuje się wielka wojna z Iranem. Ta wielka wojna z Iranem oczywiście nie wybuchnie i nie wybuchła i raczej też na pewno nie będzie wybuchała. I to nawet mogę potwierdzić, obserwując tej sytuacji z Galilei, co jest no, wręcz, no, ale może o tym później. Natomiast teraz takim projektem Benjamina Netanjahu jest ujawnienie relacji z Arabią Saudyjską. I to jest taka ciekawa sytuacja dla obu tych polityków, to znaczy dla Benjamina Netanjahu, jak i też Mohameda bin Salmana, saudyjskiego następcy tronu, ponieważ Mohammed bin Salman no, ma pewne problemy z demokratami, ale ma tego jokera w rękawie, jakim jest właśnie pokój z Izraelem, który no, byłby historycznym osiągnięciem oraz też przede wszystkim no, tworzyłoby to, że wybaczono zarówno Netanjahu, jak i Mohamedowi bin Salmanowi naprawdę bardzo wiele, jeśli chodzi o amerykańską politykę.
Z perspektywy Warszawy ważna jest relacja między Netanjahu a Putinem. Z tego co wiem, już jeden telefon jest za nimi. Panowie się dobrze rozumieją i relacje oczywiście Netanjahu z prezydentem Zełenskim.
No tak, tutaj akurat jeśli chodzi o Izrael, to no nie da się uniknąć rosyjskiego elektoratu. Ja wczoraj próbowałem i się nie udało. Natomiast oczywiście no, Izrael jest państwem, w którym to mieszka ponad milion obywateli, znaczy milion rosyjskich Żydów tak zwanych. I tutaj, gdzie jestem, czyli w Nazarecie, jest drugie miasto obok, Nazaret Itlit, miasto żydowskie, to jest tak właściwie miasto rosyjskie. Ponieważ większość tych osiedli, tych miasteczek, które są ulokowane na prowincji, no to jednak są właśnie zdominowane przez tą aliję tak zwaną, czyli tą rosyjskojęzyczną aliję. Dlatego też oczywiście Netanyahu będzie rozmawiał z Putinem i w ogóle tak z perspektywy bliskowschodniej wydaje się, że wojna na Ukrainie jest o wiele dalej niż z perspektywy polskiej. To jest całkowicie zrozumiałe. I biorąc pod uwagę to, że akurat w chwili obecnej znajduje się około 40 kilometrów, albo raczej 30 kilometrów od granicy z Libanem, około 40 kilometrów od granicy z Syrią, no to jest jednak zrozumiałe, dlaczego też Benjamin Netanyahu rozmawia z Putinem. Za tym płotem granicznym, do którego dzisiaj dojadę, ponieważ dzisiaj będę właśnie patrzył na Damaszek i patrzył na góry Libanu zza płotu, no to tam jednak z perspektywy izraelskiej, tak jak my patrzymy na Białoruś, że tam już jest Rosja praktycznie, no z perspektywy izraelskiej w Liban i Syria to już jest Iran, a tylko tak właściwie Putin kontroluje Iran, jeśli chodzi, no to już akurat też chociażby doświadczamy na Ukrainie, to jest istotne. Ciekawostką jest to, że chyba jednak nie doszło do jakiejś polaryzacji tego elektoratu rosyjskojęzycznego w Izraelu. Na początku wydawało się, że ludzie pochodzenia ukraińskiego będą jakoś się tutaj stykać z ludźmi pochodzenia rosyjskiego, jednak są jakieś te sympatie pro-putinowskie dość duże. Z drugiej strony oczywiście jest około 15 tysięcy imigrantów z ostatniej wojny z Ukrainy. Jednak te emocje przeniesione z Europy jednak się trochę moim zdaniem rozpuściły, jeśli chodzi o bliskowschodnią codzienność państwa Izrael.
A czy udało ci się porozmawiać z rosyjskimi Żydami na temat wojny na Ukrainie?
No, na temat wojny na Ukrainie nie, ale tutaj miałem akurat wczoraj taką sytuację, że no, miałem dość dużo perypetii, jeśli chodzi o transport, ponieważ bardzo naiwnie zakładałem, że do Nazaretu, no, miasta oczywiście historycznego, z którego kilka razy wyjeżdżałem do Tel Awiwu, że z tego Tel Awiwu też przyjadę. To okazało się bardzo błędnym założeniem. No i akurat właśnie tutaj, jak mówiłem o tym, że jest to miasto drugi Nazaret, ten rosyjskojęzyczny, to akurat znalazłem się w domu, znaczy tam, gdzie nocowałem, tylko i wyłącznie dzięki pomocy rosyjskojęzycznych ludzi, którzy tutaj mieszkają. To jest istotne. Znaczy, jedna taka ciekawostka, którą na pewno tutaj mogę powiedzieć, jest to, że obserwując tą Galileę prawie 15 lat, takiego rozwoju gospodarczego, takich inwestycji, które tutaj w ogóle generalnie w Izraelu, jak i też w tej części Izraela jest tworzone, jest naprawdę imponująca. To jest chyba najlepszym przykładem tego, że skoro wielki kapitał i wielkie pieniądze w pewien sposób się porozumiały z polityką, tak, no to w takim razie chyba możemy być spokojni, jeśli chodzi o przynajmniej Bliski Wschód, jeśli chodzi o jakieś szerszą eskalację konfliktu. No, Galilea zawsze była taką biednym, opuszczonym tak jakby przez wielkie pieniądze i przez wielki świat region. To się naprawdę zmieniło. A jak tutaj mówię, no, odległości, jeśli chodzi o potencjalne zagrożenia, czy to z Iranu, czy to z Syrii, z perspektywy dla Izraela są takie, że no, przez dekadę nie opłacało się tu nic inwestować, a są inwestycje, to chyba najlepiej pokazuje to, że no, chyba do jakiejś wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie nam naprawdę bardzo daleko.
A czy udało ci się spędzić noc wigilijną w Betlejem?
Nie, do Betlejem akurat będę jechał po Nowym Roku, akurat będę w Nowym Roku. Tutaj akurat okres bożonarodzeniowy jest rozłożony do obszar Palestyno-Izraela, tak no, mówiąc politycznie, czyli jeśli chodzi o chrześcijan tutejszych, to jest bardziej skomplikowany temat, ponieważ te święta są po prostu rozłożone, cały okres od katolickich do prawosławnych. Oczywiście jeszcze są Ormianie, no oczywiście jest to świat troszeczkę inny niż do którego przywykłem w Libanie. Te różnice są naprawdę bardzo, ale to bardzo smakowite i ciekawe. Natomiast Betlejem będę później, no to tak jakby ten okres bożonarodzeniowy zwieńczę, no już w sumie u króla Abdullaha II w Jordanii.
Czyli Wigilię i Boże Narodzenie spędziłeś w Nazarecie?
No, w okolicach.
To na koniec polityczne pytanie. Czego mamy się spodziewać po rządach Netanyahu?
No to jest, jeśli chodzi o, patrząc z perspektywy izraelską, na pewno spokoju, tak. Jeśli chodzi o naszą perspektywę poza tutaj europejską, to wydaje mi się, że też będzie raczej spokój, z tym, że będzie dużo emocji, ponieważ jednak tutaj, jak pan redaktor wcześniej wspomniał, z jednej strony Putin, z drugiej strony radykałowie. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że lwia część tego elektoratu ultranacjonalistycznego właśnie z Motycza, to też są Rosjanie, ponieważ ci ludzie w dużej mierze byli właśnie, jak przyjeżdżali z Warszawy w 91 roku przez operację Most, to bardzo często byli lokowani na zachodnim brzegu, nawet nie wiedząc, gdzie oni po prostu będą, gdzie oni zamieszkają. No i dzieci się po prostu radykalizowali tam. No i też na pewno z wielką fascynacją będę obserwował relacje izraelsko-amerykańskie, które no, w obecnej konfiguracji jednak, jak pamiętamy, Donald Trump zniknął z Twittera, Netanyahu tak właściwie momentalnie, to zobaczymy, czy Joe Biden na tym Twitterze się pojawi.
A co to za dom, który widzimy za tobą?
To jest taka posiadłość muzealna jednej z ważniejszych rodzin chrześcijańskich w Nazarecie. Generalnie znajduje się pod Bazyliką Zwiastowania. Można, no tutaj akurat Nazaret to jest, jeśli chodzi o właśnie chrześcijaństwo w Izraelu, to akurat właśnie Nazaret jest takim centralnym punktem. Tutaj jest ludność autochtoniczna, w sumie można powiedzieć, że od prawie 2000 lat. No można powiedzieć, że takie osiedle, po którym na pewno Święta Rodzina maszerowała, żyła i funkcjonowała.
Ja zdradziłem radio, bo z Pawłem Rakowskim rozmawiamy przez Skype'a, więc widzę i powiedziałem, co widzę za tobą, a w radiu powinienem zapytać, co za tobą się znajduje. I odpowiedź już była, bo to w końcu jest radio i poranek wnet, czyli dzisiaj ruszasz w kierunku granicy.
Tak, dzisiaj odwiedzę Majd el-Szams, to jest taka miejscowość druzyjska położona tuż przy granicy z Syrią. Tam, to jest taka ciekawa rzecz, że rodziny druzyjskie spotykają się, znaczy granica jest pomiędzy, krzyczą do siebie przez taką dolinę. Mam nadzieję, że taką komunikację pomiędzy graniczną dzisiaj akurat zobaczę. Za kilka szekli można wynająć lornetkę i poobserwować Damaszek. Oczywiście w latach ubiegłych te okolice płonęły. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będą płonęły. Później pojadę do miejscowości Ganjar, to jest miejscowość, która nie wiadomo jaki ma statut międzynarodowy, to znaczy, bo to jest taki Anglicy z Francuzami, jak określili te tereny, tak właściwie no, byli bardzo mało dokładni i taka jedna wioska alawicka z tak właściwie polami przylegającymi, które Izrael w 67 roku w wyniku wojny sześciodniowej zajął, tylko nie wiadomo od kogo zajął, czy od Libanu, czy od Syrii. I chociaż Syria nie uznaje, jak wiemy, Libanu zbytnio, tak w tym wypadku uważa, że to jest libańskie terytorium. Liban też uważa, że to jest libańskie terytorium. Przepraszam, jedna partia w Libanie uważa, że to jest libańskie terytorium. No i to jest taka ciekawostka tutaj. Będę obserwował akurat tą miejscowość. No i też, ponieważ tutaj w Galilei znajduje się dość całkiem spora diaspora libańska, maronicka, to akurat głównie, po pierwsze, no też autochtoni są, to też jest kilka miejscowości maronickich, ale też jest taka grupa Libańczyków, która tu przywędrowała po 2000 roku, osiedliła się i funkcjonuje dalej i będzie funkcjonować. Też akurat chcę ich nawiedzić. No i też jeszcze do Czerkiesów, no i też tak właściwie no, chcę dzień spędzić od granicy do granicy i pod płotem granicznym z Libanem po prostu zapłakać, że ten płot graniczny jest, ponieważ obserwując nastroje, jeśli chodzi tutaj o Izrael, to też jest wielkie zrozumienie tego, że ta granica powinna być otwarta, ponieważ więcej łączy niż dzieli, jeśli chodzi o przynajmniej funkcjonowanie, ale też i jakąś też wizję, czym ten Bliski Wschód powinien być.
A w tym wszystkim, co powiedział Paweł Rakowski, jest jedna dobra wiadomość, że masz kilka szekli w kieszeni i stać cię na lornetkę. Wszystkiego dobrego, miłego
dziękuję
dnia.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia i do zobaczenia.